pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Andrzej Urbański, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu audycji porozmawiamy o zjawisku, które można określić jako emigracja technologiczna. Badania dotyczące tego zagadnienia były przeprowadzone i prezentowane m.in. w Muzeum Emigracji w Gdyni. Czy znane jest Państwu zjawisko przemocy i ekologia ubogich? Te pojęcia na stałe weszły już do słownika literatury ekologiczno-społecznej, a my zastanowimy się, kto i dlaczego je stosuje i co z tego wynika dla takiego zwykłego mieszkańca naszego globu. I to niezależnie, czy mieszka w Gdańsku, Warszawie, Londynie czy Nowym Jorku. A dziś ze mną w studiu Radia Gdańsk jest dr Rafał Raczyński, pracownik akademicki Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator programu Centrum Zrównoważonego Rozwoju, główny specjalista do spraw badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni. Naukowo zajmuje się problematyką diasporalną oraz migracyjną. W Muzeum Emigracji w Gdyni między innymi kierował realizacją takim projektem E-Migracja, Polska Diaspora Technologiczna, i między innymi właśnie o tych zagadnieniach dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Cieszę się, że się spotkaliśmy i że mam nadzieję, no doświadczę czegoś, co jest mi znane, ale tak nie do końca chyba. Mam nadzieję, że państwu też się przyda taka wiedza. Ale zanim jednak przejdziemy do tematu, który państwu zasygnalizowałem, chciałbym na moment chociaż zwrócić uwagę, że od wczoraj trwa 6. Pomorski Tydzień Białej Wstążki. Partnerami tego wydarzenia jest m.in. Centrum Zrównoważonego Rozwoju, którego przedstawiciela gościmy dzisiaj w radiu. I tak się zastanawiam, czy państwo wiecie z czym albo dlaczego w ogóle łączymy to zagadnienie, Tydzień Białej Wstążki. Za chwilę to wyjaśnimy, ale przypomnijmy, że to jest ogólnoświatowa kampania społeczna mająca na celu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jest to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zaangażowanie mężczyzn w walkę z przemocą, a Biała Wstążka symbolizuje ich sprzeciw wobec takich działań. Czy pan wspiera, panie doktorze, takie inicjatywy?
Absolutnie tak. Przemoc wobec kobiet jest ważnym problemem społecznym. Zjawiskiem, które niestety wciąż pomimo różnych kampanii, takich jak chociażby tą, z którą mamy, czy która obecnie jest realizowana, wciąż nie maleje, jak pokazują statystyki. I warto to podkreślać, bo przemoc domowa to, czy przemoc wobec kobiet, to nie jest zjawisko, to jest problem społeczny, to nie jest zjawisko indywidualne, tylko właśnie ma charakter społeczny, dotyczy wielu nacji, wielu narodów, w zasadzie ma charakter powszechny, więc warto tego typu kampanie nagłaśniać, warto mobilizować również panów do tego, aby w sposób aktywny utożsamiali się z tymi pozytywnymi działaniami, aby również, no właśnie, prawda, nie byli bierni, tylko również na przykład w sytuacjach, kiedy mają wiedzę na temat takiej przemocy, żeby reagowali.
No właśnie, i reagujemy, i dlatego o tym też wspominamy. Ta kampania, warto tutaj to przypomnieć, została zainicjowana w 1991 roku w Kanadzie po tragedii, w której mężczyzna zamordował kilkanaście studentek, ponieważ obwiniał kobiety o to, że nie powinny studiować na kierunkach technicznych. No taki, można powiedzieć, absurd XX i XXI wieku, chociaż, no jak widać, takie sytuacje też się zdarzają.
Tak, tragedia, która miała miejsce na Politechnice w Montrealu, spowodowała oczywiście powszechne oburzenie, powszechny sprzeciw. Ona się wydarzyła, ile dobrze pamiętam, w Mikołajki roku 1989 i stąd ta inicjatywa właśnie kanadyjskich mężczyzn, aby zaprotestować przeciwko przemocy i żeby nagłośnić to patologiczne zjawisko.
No właśnie, w ramach tego Tygodnia Białej Wstążki organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, takie jak konferencje, wykłady, kampanie informacyjne, które mają na celu budowanie społeczeństwa wolnego od przemocy. I takie społeczeństwo chcielibyśmy budować wspólnie, dlatego o tym mówimy. A dlaczego? Bo łączy to się również z tematem, o którym za chwilę, z tą emigracją technologiczną, ale no właśnie, pan uczestniczy w różnego typu badawczych projektach. Jeden z nich dotyka trochę tego wątku, od którego zaczęliśmy.
Tak, zrealizowaliśmy już jakiś czas temu, w roku 2022-2023, taki projekt badawczy poświęcony wysoko wykwalifikowanym Polkom, które pracują i realizują swoje życie zawodowe za granicą. To się nazywało właśnie, to był projekt Femigracja. I tam pytaliśmy o szereg szereg zagadnień związanych właśnie z życiem na emigracji. Pytaliśmy również o doświadczenia związane z emigracją, z dyskryminacją, przepraszam, i to zarówno ze względu na pochodzenie, na narodowość, jak i na płeć. I tam wyszły też
Wyniki właśnie, bo to myślę, że wszystkich interesuje.
No właśnie, to była specyficzna grupa dobrze wykształconych, wysoko wykwalifikowanych Polek, które jednakowoż doświadczały tego zjawiska dyskryminacji, również na emigracji. Prawie co druga badana pani tutaj określiła, że była ofiarą dyskryminacji, bądź ze względu na narodowość, bądź ze względu na płeć, a co czwarta badana określiła, że była, że doświadczyła tej dyskryminacji w tych dwóch obszarach. I co ciekawe, o ile w krajach europejskich to była raczej dyskryminacja ze względu na narodowość, to w krajach pozaeuropejskich z kolei to była w dużej mierze dyskryminacja ze względu na płeć.
I tutaj ta destynacja nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Rozumiem, że ten problem, o którym tutaj pan zasygnalizował, on dotyczy po prostu populacji społeczeństwa na całym świecie?
Tak, no jakbyśmy sobie zobaczyli na przykład na statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet w Europie, to tutaj te statystyki pokazują, że to jest zjawisko powszechne nie tylko w takich krajach, na przykład, nie wiem, Europy Środkowo-Wschodniej, ale również północnej, w krajach wysoko rozwiniętych, byśmy powiedzieli, o dużych standardach moralnych, etycznych, prawnych, takich jak na przykład Finlandia, czy Szwecja, czy chociażby Holandia. Natomiast tutaj też oczywiście pewną rolę odgrywają statystyki, prawda? Ponieważ przemoc wobec kobiet, tutaj też wiem, że ta przemoc nie zawsze jest zgłaszana, prawda? I ona jest trudna w monitorowaniu.
Więc i ona pytanie, jest wstydliwa.
Również, tak. Czy kraje na przykład północy Europy mają tak dobre statystyki i taką świadomość, czy jest tak, że rzeczywiście tamto zjawisko jest znacznie bardziej nasilone.
Ale
wstydliwa, bardzo słusznie, dlatego też takie kampanie są bardzo potrzebne, żeby rzeczywiście ta przemoc na przykład domowa nie pozostawała w obrębie czterech ścian, prawda, ale żeby też o niej informować, aby szukać pomocy.
Czyli co, ten tydzień białej wstążki, tą białą wstążkę przyczepmy gdzieś do jakiegoś widocznego miejsca swojej garderoby, panowie, szczególnie do was ten sygnał jest, bo to właśnie o to chodzi, żebyśmy my jako mężczyźni byli ludźmi nie tylko honoru, ale również dbający o płeć słabszą. Teraz przechodzimy do naszego głównego, zasygnalizowanego na początku tematu. Chciałbym porozmawiać o tym zjawisku, które właśnie określiliśmy jako emigracja technologiczna. I myślę, że dla takiego uporządkowania tego zagadnienia może warto wyjaśnić, co to znaczy w ogóle ta emigracja technologiczna i jak ją można, czy w jaki sposób można zdefiniować tę grupę emigrantów technologicznych?
Tutaj dotykamy pytań metodologicznych, które są zazwyczaj bardzo trudne. Ja może postaram się to przedstawić w taki obrazowy i w miarę prosty sposób. My, definiując tą polską diasporę technologiczną, wzięliśmy pod uwagę dwa czynniki. Pierwsze to właśnie ten status migranta wysoko wykwalifikowanego. I to tutaj też mamy różne spory definicyjne, nie będę państwa zanudzał szczegółami. Ale chodzi o to, że zazwyczaj imigranci wysoko wykwalifikowani są definiowani przez pryzmat trzech czynników. Pierwsze to jest wykształcenie i to są osoby, które ukończyły studia wyższe, magisterskie na przykład. Druga rzecz to jest kwestia zawodów. Tak, niektóre zawody są uznawane za te, które wymagają wysokich kwalifikacji, jak na przykład, nie wiem, zawód informatyka. Trzeci element to z kolei są też płace. Powyżej pewnego pułapu osiąganych płac w skali roku dany migrant jest uznawany za wysoko wykwalifikowanego. Natomiast my przyjęliśmy taką definicję OECD, która mówiła, że osoba wysoko wykwalifikowana to jest osoba, która ukończyła właśnie studia wyższe, bądź pracuje w zawodzie, który z reguły wymaga ukończenia takich studiów. To nam trochę otwierało pole do szerszej interpretacji tego zjawiska. Zasygnalizuję tylko dlaczego, ponieważ mamy na przykład szereg specjalistów, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli studiów wyższych. Ja, będąc na jednej z konferencji w Londynie, poznałem dyrektora w IBM, Polaka, który w Londynie świetnie sobie radził. Chciał wrócić do Polski, ale okazało się, że on nie skończył studiów wyższych, znaczy nie obronił pracy dyplomowej. W związku z tym w Polsce w każdych procesach rekrutacyjnych był eliminowany w takim podejściu zero-jedynkowym. Albo mamy studia wyższe, albo nie mamy, prawda?
Więc gdybyśmy paradoks trochę. I taki paradoks pewnie w swoim doświadczeniu ma pan dużo więcej przykładów takich paradoksów, ale, no ale właśnie, bo mówił pan o tej wysokiej jakby kompetencji, prawda? Z tego, co udało mi się dzisiaj rano, chyba nawet zupełnie w innej audycji, ale jakby pojawiła się taka informacja, że brakuje na rynku około 2 milionów informatyków, czyli tych bardzo wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, którzy no, potrafią dużo więcej niż taki przeciętny Kowalski. To pokazuje, że jest ogromny popyt na tego typu zagadnienia na całym świecie.
Tak, i dlatego też coraz więcej krajów rozwija specjalne polityki przyciągające osoby o wysokich kwalifikacjach, migrantów o wysokich kwalifikacjach. Jest taka analiza Czajki, która mówi, że w 2005 roku tylko 20% państw stowarzyszonych w Organizacji Narodów Bezpieczeństwa, Organizacji Narodów Zjednoczonych dysponowało tego typu politykami, natomiast 10 lat później to było już 50% państwa, w przypadku państw wysoko wykwalifikowanych 70%. Dzisiaj państwa rywalizują o osoby obficie wyposażone w kapitał ludzki, ponieważ no właśnie one są dzisiaj podstawą rozwoju, innowacji, wzrostu gospodarczego.
I można zassać takich specjalistów. Te gospodarki bardziej wyspecjalizowane i też bogatsze mogą no właśnie kupować takich za dobre wynagrodzenia takich inżynierów, specjalistów w różnych dziedzinach. Czy tak się rzeczywiście też dzieje?
Tak, oczywiście tak się dzieje. Tutaj chociażby Niemcy starały się w ostatnich latach przyciągnąć zwłaszcza właśnie informatyków. Mamy na poziomie Unii Europejskiej tak zwaną błękitną kartę, czy też niebieską kartę, która również ułatwia migrację osób o wysokich kwalifikacjach z państw trzecich. Niektóre kraje wprowadzają tak zwany system punktowy w polityce imigracyjnej, które faworyzują osoby o wysokich kwalifikacjach. Chodzi o to, że tam, aby dostać wizę, musimy przekroczyć pewien pułap punktów, a te punkty są naliczane na przykład właśnie za wyższe wykształcenie, za wiek, w którym jesteśmy, za to, że mamy zawód, który jest poszukiwany na przykład na australijskim czy kanadyjskim rynku pracy. W związku z tym tego typu mechanizmy, tego typu polityki są dzisiaj prowadzone zarówno przez państwa, ale też nie zapominajmy, że również firmy dzisiaj, zwłaszcza międzynarodowe korporacje, starają się pozyskać właśnie te osoby o wysokich kwalifikacjach i często oferują również dodatkowe programy, benefity łącznie z na przykład, nie wiem, przeprowadzką, tak? Kompleksową obsługą tego procesu przeprowadzkowego, załatwianiem wizy, wynajęciem domu, znalezieniem szkoły dla dzieciaków i tak dalej.
No właśnie, to jest pewnego rodzaju problem dla państw, które nie mają takich możliwości albo są w jakimś etapie rozwoju swojego, prawda? To też jest bardzo ważny element. Jak mówimy o tej diasporze, polskiej diasporze technologicznej, to tutaj warto też zwrócić uwagę na to, bo to z jednej strony mówimy o tych twardych kompetencjach, prawda? Czyli tych branżach innowacyjnych, o osobach, które są kreatywne i w branżach, w których zasadnicze znaczenie ma ten kapitał ludzki, ale to też są, i tutaj mówimy o tych specjalistach, których cechuje wiedza twarda, technologiczna czy inżynieryjna. Tu wspomnieliśmy już programistów czy analityków, ale również możemy mówić o osobach wykorzystujących wiedzę miękką i te kompetencje miękkie, o których często się mówi, chociaż nie tak często. I tutaj ta kadra menadżerska te kompetencje miękkie również powinna posiadać. Czy to jest też ten kierunek myślenia o takich osobach i mówiąc o emigracji właśnie?
Tak, jak najbardziej. My na przykład na potrzeby naszego projektu właśnie zastosowaliśmy takie szerokie ujęcie i nie tylko właśnie osoby o umiejętnościach tak zwanych twardych, które pan wymienił, ale również te osoby, które właśnie realizują się poprzez zawody menedżerskie, kreatywne, zarządzanie, finanse, biznes, to też są dzisiaj umiejętności bardzo poszukiwane na rynku pracy. Ba, mówi się tutaj w kontekście chociażby rozwoju sztucznej inteligencji, że dzisiaj właśnie te umiejętności miękkie, prawda, których sztucznej inteligencji tak łatwo nie da się nauczyć, mają kluczowe znaczenie, prawda? I też to jest na przykład w zawodach informatycznych. Osoba, no nie wiem, Scrum Master, który zarządza takim zespołem informatyków, który potrafi przełożyć to, co klient chce otrzymać na język programistyczny, tak, czy programistów, to są bardzo cenione na rynku umiejętności i my też takie osoby badaliśmy. To nie tylko te właśnie umiejętności twarde, ale miękkie, zarządcze, menedżerskie, tak jak powiedziałem. I tutaj też Polacy świetnie realizują się na globalnym rynku, wypełniając te funkcje.
Szkoda, że nie widzimy tego tutaj w naszej tej przestrzeni, chociaż pewnie coraz bardziej ten nasz rynek też jest atrakcyjny. Patrząc na tych, którzy przyjeżdżają do nas, to ten rynek wcale nie jest taki zły, ale polskich emigrantów technologicznych tutaj podzieliliście też na takie trzy segmenty. To też jest bardzo ciekawe, bo tak, pierwszy to stanowią ci, którzy wyemigrowali, by osiąść w konkretnym kraju. Drugi to osoby o polskich korzeniach, które urodziły się już poza granicami Polski. Na trzeci składają się tak zwani transmigranci, współcześni nomadzi, osoby, które nie są zakorzenione w jednym miejscu, są bardzo mobilne, przemieszczają się po całym świecie, na przykład pracują raz w Londynie, potem za miesiąc w Singapurze, a za rok przyjadą być może oby do Warszawy. Czy no właśnie ta zmienność, ta dynamika jest dzisiaj też jakby badana, obserwowana? Co z niej może wynikać?
Jest obserwowana, zwłaszcza w dobie popandemicznej, prawda? Pandemia pokazała, że wiele prac można wykonywać zdalnie i te osoby o wysokich kwalifikacjach, które wykonują często takie zawody freelancerskie, z tego oczywiście korzystają. To jest grupa, tak jak pan zauważył, bardzo złożona, ale również bardzo mobilna. Mamy tutaj osoby, które też, tak jak powiedziałem, są atrakcyjne na rynku pracy, prawda? Które też bardzo często są zasypywane pewnymi ofertami, dobrymi ofertami pracy. W związku z tym to skłania je do mobilności. My właśnie w ramach naszego badania próbowaliśmy ustalić, na ile te osoby przebywają za granicą permanentnie. I tutaj w zasadzie 8 na 10 osób uznało emigrację za taki stan permanentny. To znaczy one raczej nie myślały o powrocie, miały uregulowaną sytuację. Natomiast właśnie oprócz osób, które są osiadłe w danym kraju, mamy całą grupę osób mobilnych, prawda, które biorą projekty, biorą konkretne kontrakty, współpracują z konkretnymi firmami, przemieszczając się po świecie. A tak jak powiedziałem, na przykład zawód, nie wiem, informatyka może być wykonywany dzisiaj niemal z każdego zakątka świata, prawda? Wystarczy tylko dobre łącze.
Za chwilę do tego wrócimy, bo temat jest bardzo interesujący. No ale teraz czas na krótką pauzę muzyczną i nie tylko. Chyba reklamową również. Andrzej Urbański, witamy Państwa ponownie w drugiej części audycji. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dr Rafał Raczyński. Rozmawiamy o młodych ludziach, ale o tych emigrujących, technologicznie dostosowanych do tego, co dzieje się w świecie. I ciekawe są Wasze spostrzeżenia, takie badawcze, że z Waszych obserwacji wynika, że decyzja o wyemigrowaniu wcale nie jest podyktowana tylko i wyłącznie kwestiami finansowymi. Co prawda kiedyś pewnie tuż po 2004 roku, i to też badania potwierdzają, że to byli emigranci, którzy przy okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej zaczęli wyjeżdżać. Tamta grupa wyjechała za chlebem, tak można ogólnie powiedzieć. Z kolei u współczesnych emigrantów czynnik ekonomiczny nie jest decydujący. Czy to prawda?
Motywy migracji oczywiście są bardzo złożone, natomiast też jeżeli mówimy o tych migracjach najnowszych, no to oczywiście one też ewoluowały, możemy tak powiedzieć, i w różnych okresach, prawda, wyjeżdżano też z różnych powodów, albo nasilenie tych powodów było nieco odmienne. I tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą specyficzną grupę migrantów wysoko wykwalifikowanych, Polaków wysoko wykwalifikowanych, to tutaj ten czynnik finansowy, wynika z naszych badań, że ten czynnik finansowy on nie był najistotniejszy, chociaż tak by się mogło wydawać, prawda? Zawsze jak też poruszamy te tematy ze studentami, to właśnie jak się pytam, dlaczego ci młodzi, dobrze wykształceni Polacy wyjeżdżają, to tam pojawia się jako pierwszy element ten czynnik finansowy. Natomiast z naszych badań wynika, że on oczywiście jest ważny, natomiast on nie jest najważniejszy, on gdzieś się lokował na czwartym, piątym miejscu. Prawda? A trzy badania, które zrealizowaliśmy w tym obszarze, potwierdzają, że na pierwszym miejscu takim głównym motywem była ciekawość, chęć poznania świata.
Później, i to jest z tego, co wiem, 60% aż.
Tak, tak, tak. Później rozwój zawodowy, rozwój osobisty i gdzieś na czwartym, piątym miejscu ten czynnik finansowy. To też wynika z tego, że te osoby, to też wyszło z naszych badań, co było dla nas też dość zaskakujące, no mówiły wprost, że żyjąc w Polsce i na przykład wykonując prace zdalne dla międzynarodowych korporacji, uwzględniając koszty życia na przykład w Polsce i w globalnych metropoliach, to im finansowo opłacałoby się lepiej żyć tutaj, prawda? Natomiast innym elementem jest dostęp do na przykład laboratoriów, nowoczesnych technologii, bycie w tym centrum, w którym kreuje się właśnie postęp technologiczny. to oczywiście otwiera zupełnie inne możliwości realizacji kariery zawodowej. W związku z tym właśnie ten czynnik finansowy, tak jak powiedziałem, jest istotny, aczkolwiek nie jest najważniejszy. Zresztą to też jest cecha dzisiaj, że tak powiem, tych młodych pokoleń, że one bardzo koncentrują się na rozwoju osobistym. Te kwestie materialne nie są aż tak bardzo istotne, prawda? To znaczy dzisiaj mogę zarabiać troszeczkę mniej pod warunkiem, że widzę perspektywę rozwoju kariery zawodowej.
Tylko, że jak taki młody człowiek, dobrze wykształcony, pojedzie za granicę, zobaczy, naładuje te akumulatory zupełnie innymi danymi, nazwijmy to, to czy on będzie chciał wrócić do Polski? To jest pytanie otwarte pewnie i trudno na nie tak od razu odpowiedzieć.
Tak, no my oczywiście byśmy chcieli, żeby zwłaszcza, żeby w ogólnie diaspora polska do kraju wracała, prawda? Dużo o tym się mówi w dyskursie publicznym, dużo o tym mówią politycy. Niestety podejmujemy wciąż za mało działań, zwłaszcza w stosunku do tych osób, które zdecydowały się wrócić. Tutaj te osoby mają duże problemy na przykład z readaptacją do polskich warunków. Natomiast rzeczywiście z naszych badań, tylko to są badania już sprzed kilku lat, prawda? To wynikało, że mniej więcej połowa myślała o powrocie, ale sprecyzowane plany miało około 8%. Czyli gdzieś ta perspektywa powrotu jest, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Natomiast też oczywiście to się zmienia. To się wiąże też chociażby z tymi perspektywami, o których pan wspomniał, które teraz pojawiają się w Polsce. Polska również staje się krajem atrakcyjnym. Niekoniecznie tylko dla osób, które z Polski wyjechały, ale na przykład dla potomków Polaków urodzonych już za granicą. Uczestniczyłem w ubiegłym tygodniu w takim spotkaniu we Włoszech, gdzie dużo dyskutowaliśmy na ten temat właśnie o Włochach polskiego pochodzenia. Sytuacja ekonomiczna i na rynku pracy dla młodych ludzi we Włoszech jest bardzo trudna. Tam na przykład bardzo wysoki poziom bezrobocia, bardzo mało korzystne warunki zatrudnienia. I dzisiaj sporo z tych osób, mając też polskie korzenie, właśnie przyjeżdża na przykład na studia do Polski, bądź pracuje w firmach ulokowanych w Polsce. Zresztą mamy tego doskonały przykład chociażby w Trójmieście, prawda? Gdzie mamy działy zagraniczne różnych międzynarodowych korporacji, które tutaj sprowadzają również właśnie obcokrajowców czy cudzoziemców do pracy.
To też się chyba zmienia, bo mam wrażenie, że kiedyś rzeczywiście to taki jak był boom na wyjazd, to jechało się albo do Stanów, albo na Wyspy Brytyjskie, czasami do Niemiec. Oczywiście w różne zakątki Europy, ale z taką myślą, że no tam po prostu będzie raj. Ale dzisiaj z tej perspektywy wzrostu też technologicznego również w naszym kraju, ale też możliwości dużo, dużo większych, to się wszystko zmienia, prawda? Ta perspektywa się zmienia. Jeżeli nie mamy tego kontaktu takiego bezpośredniego, to możemy być zaskoczeni. To znaczy też dochodzą takie informacje, że ci, którzy wyjechali wiele lat temu i jak przyjeżdżają do kraju dzisiaj, no to patrzą i mówią, wow, co tutaj się dzieje, jak to się zmieniło wszystko.
Tak, ja też to robię, mimo że w tym kraju zostałem, natomiast jak sobie przypomnę Polskę sprzed 20 lat, prawda, to był zupełnie inny kraj, tutaj były zupełnie inne możliwości również dla osób młodych. Wówczas myślę, że duża część osób właśnie tak zdolnych, bogato wyposażonych w ten kapitał społeczny, ambitnych, widziała siebie za granicą i pewnie wciąż tak jest, natomiast z drugiej strony dzisiaj też Polska, zwłaszcza dla młodych ludzi, no, oferuje też różne możliwości rozwoju kariery zawodowej.
Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda? A może tam będzie lepiej, a może tam więcej zarobimy, a może tam doświadczymy czegoś właśnie wyjątkowego. Ja się zastanawiam, i tutaj też badania przeprowadzacie, jak reprezentanci polskiej diaspory technologicznej, ale nie tylko, adoptują się do życia za granicą, bo to też nie jest takie oczywiste, że pojedziemy i już wszystko jest tak elegancko. Nawet jak nam dadzą na ten pierwszy bonus, nie wiem, mieszkanie wyposażone i tak dalej.
Tak, chociaż ta akurat grupa stosunkowo łatwo adaptuje się do nowych warunków. To też wynika z naszych badań, ponieważ to są właśnie ludzie otwarci, ciekawi świata, łatwo nawiązujący kontakty, posiadający kompetencje językowe, obracający się w tym środowisku technologicznym na przykład, prawda? Technologia nie ma narodowości tak naprawdę.
Czy to jest tak, że oni się nazywają sami z siebie obywatelami świata? Nawet takie sformułowanie też gdzieś usłyszałem. Czy to
tak,
już jest...
chociaż jak pytaliśmy o te kwestie dotyczące tożsamości, to na przykład tam bardzo wybrzmiewa jedna jednak ta polska tożsamość. 2/3 badanych czuje się przede wszystkim Polkami i Polakami. Chociaż z kolei jak pytaliśmy, z kim utrzymują relacje za granicą, to przede wszystkim to jest ludność miejscowa bądź inni imigranci. To znaczy mnie koniecznie, czy ta kategoria niekoniecznie grupuje się na podstawie narodowości, prawda, że Polacy trzymają się z Polakami? Raczej nie. Wolą utrzymywać kontakty z na przykład rodowitami mieszkańcami kraju zamieszkania, ale to też wiąże się z tym, że tutaj ten czynnik narodowościowy nie jest tak istotny, jak raczej kwestia podejścia do życia, podejścia do pracy, kwestia tych samych zainteresowań, wartości, upodobań.
Również w waszych badaniach dostrzegłem taki bardzo ważny element, o którym tutaj już wspomnieliśmy, a mianowicie politykę powrotu albo zachęcania emigrantów do powrotu do Polski. Jak ocenia pan to, co dzieje się w tej chwili na rynku pracy nad właśnie takimi projektami, w których zachęca się? Bo myślę, że każdy rząd próbuje, tylko czy to wychodzi właśnie? Czy te zachęty są na tyle duże i atrakcyjne, że ludzie chcą wracać z emigracji?
Jeżeli chcą wracać, to niekoniecznie poprzez to, co oferują programy, tak? To znaczy my jako kraj na razie bardzo mało oferujemy. W każdej strategii, rządowej strategii współpracy z Polonią i Polakami za granicą jest ten postulat wzmożonych powrotów, zachęcania do powrotów.
Bo o tym się dosyć dużo mówi, tak, prawda? Tylko no, za tym musi iść coś konkretnego. To nie może być tylko mówienie, zachęcamy was, żebyście wrócili, bo przecież jesteście Polakami, powinniście pracować tutaj w Polsce.
Ja uczestniczyłem w ubiegłym roku w takim dużym badaniu zrealizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kontekście formułowanej wówczas strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030. My tam pytaliśmy o te kwestie powrotów, prawda? Czyli to były takie wywiady eksperckie, pytaliśmy, co powinniśmy oferować. No właśnie, nie wiem, ulgi podatkowe, jakieś zachęty? Nie. Eksperci tutaj wskazują, że najważniejsza jest informacja. Rzetelna informacja na temat warunków życia w Polsce, kwestii właśnie relokacji, kwestii na przykład legalizacji pobytu, te elementy, tego wciąż brakuje. Mamy na przykład taki program Powroty, natomiast no, mamy na tym polu jeszcze dużo do zrobienia. To też na przykład dotyczy osób, które powracają, ale również na przykład ich rodzin, dzieci, prawda, często urodzonych za granicą, które na przykład no, nie do końca sprawnie posługują się językiem polskim, prawda. Te dzieci trafiają do szkół, no, mają pewne problemy adaptacyjne. My jeszcze nie znaleźliśmy na przykład rozwiązania systemowego na rozwiązanie tego wyzwania czy problemu. Więc tutaj jeszcze dosyć dużo pozostaje do zrobienia. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, w dokumentach rządowych to się pojawia, aczkolwiek kiedy przekładamy to na praktykę życia, no to tutaj jeszcze pozostaje dużo do zrobienia.
A czy mamy jakieś wzorce gotowe, które moglibyśmy przełożyć na nasz rynek? No przecież z problemem emigracji to nie tylko Polska się mierzy, ale można powiedzieć, że cały świat. No ta właśnie migracja, zresztą o tym też kiedyś rozmawialiśmy, że Polska postrzegana do niedawna przeszła, można powiedzieć, przyspieszoną transformację z kraju emigracyjnego w kraj imigracyjny, prawda? No to wszystko się zmienia. To jest, ta dynamika zmian jest zaskakująco szybka.
To prawda. W przypadku naszego kraju ona rzeczywiście następowała, można powiedzieć, drastycznie, prawda? Polska, która przez dziesięciolecia była tym krajem, który wysyłał w świat emigrantów, w zasadzie w ciągu dekady stała się krajem, który przyciąga imigrantów. I też jest zainteresowany właśnie powrotami, tak? Osób, które wyemigrowały bądź już urodziły się za granicą, ale mają polskie korzenie. Tutaj nie ma złotego środka, tak jak nie ma, nie wiem, złotego środka, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, politykę integracyjną, to zawsze musi być dostosowany do konkretnego kontekstu lokalnego, kulturowego, historycznego. Natomiast też a propos tych polityk na przykład przyciągających, tutaj niektórzy badacze wskazują, że one nie mają większego znaczenia, ponieważ tak naprawdę liczy się standard życia, jaki oferuje państwo, prawda? Na przykład, nie wiem, dlaczego wyjeżdżamy do Australii, dlaczego wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, dlaczego wyjeżdżamy do Szwecji, prawda? Nie tylko zarobki, ale też na przykład standard życia, poziom usług publicznych, pewna kultura pracy, tak? Nastawiona też na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym. Więc myślę, że tutaj kluczowe jest też jak gdyby podnoszenie standardu pracy i życia w Polsce. I im on będzie wyższy, myślę, tym też nasza siła przyciągania zarówno cudzoziemców, jak i członków diaspory polskiej oczywiście będzie silna.
Zastanawiacie się również nad tym, to wiem, wiemy przecież, do kogo powinno leżeć podjęcie działań systemowych względem migrantów. To jest rola państwa, regionów, miast. Pan zajmuje się tym również tutaj na naszym pomorskim rynku. Jaka perspektywa w najbliższym czasie tego zagadnienia jest? Te modele, które są wdrażane, one się sprawdzają? Czy warto wymyślić coś, co jest nowatorskie, innowacyjne?
Warto na pewno inwestować w polityki integracyjne, w działania adaptacyjne skierowane zarówno do migrantów, jak i osób powracających do kraju. My niestety jako państwo wciąż nie dorobiliśmy się na przykład kompleksowej polityki integracyjnej na poziomie krajowym. Trwają prace nad opracowaniem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Być może na wiosnę pojawią się pierwsze projekty do konsultacji. Natomiast też warto to rozwijać na poziomie regionalnym, co województwo pomorskie robi i tutaj jest też pewnym liderem, jeżeli chodzi o te działania integracyjne na poziomie regionów. Byliśmy drugim województwem, który ustanowił, nazwijmy to, regionalną politykę integracyjną. Wiele również samorządów jest zainteresowanych, chociaż też zauważamy taki trend, tak, że właśnie kwestia migracji, integracji staje się tematem niestety też niewygodnym, czy nie do końca wygodnym politycznie, które budzi pewne kontrowersje, polaryzację społeczną, więc też część samorządów czy polityków w ogóle podchodzi do tego z wielką ostrożnością.
Dosłownie kilka minut nam jeszcze zostało, drodzy państwo, i chcielibyśmy przynajmniej zasygnalizować pewne zagadnienie, które jest kompatybilne z tym, o czym rozmawiamy. Zapowiedzieliśmy to zresztą również przed audycją. Mowa o powolnej przemocy i ekologii ubogich. To jest takie sformułowanie, które ukuł na potrzeby pewnie tytułu też książki Rob Nixon, profesor, który zajmuje się tymi zagadnieniami. I on mówi o długotrwałej, systemowej przemocy, której ofiarami padają ubodzy, wykluczeni, pozbawieni władzy, mieszkańcy ziemi. Może to brzmi trochę górnolotnie, ale ta kwestia migracji z tym chyba też jest związana. Jak pan to postrzega?
Tak, oczywiście. Nixon w swojej książce wskazuje, prawda, że my zwykliśmy podchodzić do przemocy i postrzegać ją w kategoriach nagłych, spektakularnych wydarzeń typu wojna, konflikt, pożar, zamach terrorystyczny. Natomiast on wskazuje na inne wymiary przemocy, te, które są rozproszone w czasie, rozproszone w przestrzeni, długotrwałe.
Prawie niezauważalne wręcz.
Tak, które nie są tak atrakcyjne, zwłaszcza nie wiem, chociażby dla mediów, prawda? Tutaj one nie są tak spektakularne, nie powodują efektów z dnia na dzień, natomiast systematycznie postępując, one powodują, że zwłaszcza właśnie ludzie wykluczeni, no ich poziom czy standard życia radykalnie się obniża. W przypadku niektórych regionów powoduje, że no właśnie, te regiony stają się niezdatne do życia, co z kolei wymusza migrację, prawda? I mamy dzisiaj do czynienia z katastrofą klimatyczną, która generuje wyzwania również w obszarze migracji, która tworzy nową kategorię chociażby uchodźców klimatycznych, prawda? I tutaj na przykład chociażby Afryka subsaharyjska, tak? Ocieplanie klimatu, zmniejszone opady deszczu, pustynnie, procesy pustynnienia, erozji gleby, prawda, powodują, że na przykład ludy pasterskie, które żyły tam od dziesięcioleci, od setek lat, od tysięcy lat w zasadzie, muszą zmieniać tą perspektywę, prawda, i muszą wędrować, tak, muszą się przemieszczać po to, aby znaleźć warunki życia, które umożliwiają przetrwanie, więc to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą książkę, że ona pokazuje, że my mamy trochę inne, kraje rozwinięte, mamy trochę inne postrzeganie, prawda? My się koncentrujemy na ochronie parków narodowych, przyrody, często dla tego piękna, tak? Dzikiej przyrody. Natomiast...
A tam chodzi o życie po prostu, o przetrwanie, o to, żeby... No właśnie, czy my możemy tak z tej perspektywy takiej, bo można powiedzieć, że tych problemów w ogóle nie dotykamy tutaj, mieszkając, nie wiem, nawet w Gdańsku, prawda? To w ogóle nas nie dotyczy. Chyba, że pojedziemy do Afryki na jakąś wycieczkę, ale to też tego nie dostrzegamy i nie widzimy, co tam się tak naprawdę dzieje. Czy my możemy jakoś reagować? Czy... No nie ma takiego najlepszego rozwiązania pewnie i prostego rozwiązania, ale jak powinniśmy reagować?
Znaczy każdy może, że tak powiem, Rozwiązanie tego wyzwania wymaga współpracy społeczności międzynarodowej. To jest bez wątpienia, prawda? Tutaj działanie jednego kraju, jeżeli inne kraje nie pójdą tą samą drogą, będzie miało oczywiście ograniczone rezultaty. Natomiast my jako ludzie możemy też w swoim własnym zakresie, że tak powiem, realizować te cele, chociażby na przykład zrównoważonego rozwoju, prawda? Przez proste rzeczy, nie wiem, oszczędzając energię, oszczędzając wodę, segregując śmieci, właśnie, nie wiem, ograniczając ślad węglowy, prawda? Możemy przyczyniać się do tego, że te właśnie zmiany nie będą tak spektakularne, albo uda się je spowolnić.
Drodzy Państwo, temat bardzo szeroki, zasygnalizowaliśmy go tylko i myślę, że od takich najprostszych rzeczy powinniśmy zaczynać, prawda? Naukowcy zastanawiają się, robią programy, przygotowują, badają te zagadnienia, a my prości ludzie możemy zacząć od takich prostych rzeczy, do czego zachęcał Państwa i mnie również. Właśnie, jak zachowywać się tak na co dzień, bo to jest związane też z taką ekologią naszego życia. O tym warto też rozmawiać w swoich rodzinach. A zachęcał do tego dr Rafał Raczyński. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tą obecność, za tą refleksję. Myślę, że taką pozytywną też, bo chcieliśmy wnieść trochę, mimo tego, że no jako badacze badacie tą sytuację, która jest wokół, ale chcieliśmy wnieść trochę takiego ciepła też do Państwa domów. Mam nadzieję, że nam się udało. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tą refleksję.
Zaczęliśmy trudnym tematem, skończyliśmy trudnym tematem, ale cieszę się, że ten optymizm też wybrzmiał. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dobrego popołudnia, wieczoru Państwu życzymy. Andrzej Urbański. Audycję zrealizował Dominik Lewicki.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.